dzisiaj czwarty, ostatni punkt kerygmatu w tym schemacie katechetycznym, czyli najstarszym wzorze na głoszenie Ewangelii, samej esencji Ewangelii. Przez te cztery tygodnie przypominaliśmy sobie to słowo, którym przede wszystkim jest Chrystus. Pierwszym słowem kerygmatu, pierwszym słowem orędzia zbawienia jest imię Jezusa, na które zegnie się każde kolano. To imię, które każdy język uwielbiać i wysławiać będzie. Zaczęliśmy od Jezusa, tego, który przeszedł dobrze czyniąc i obwieszczając Królestwo Boże. Obwieszczając to Królestwo i słowem, i czynem. To nie było, jak mówiliśmy sobie, tylko słowo, które gdzieś tam wypowiedział, jakaś funkcja, jakaś forma programu partyjnego, ale to było słowo, które wzywało do wolności i słowo, które w wypadku bardzo wielu współczesnych Jezusa tę wolność im przywróciło. Wolność od chorób, wolność od grzechu, wolność od różnego rodzaju zniewoleń, opętań. Jezus przeszedł dobrze czyniąc, przeszedł w sposób czynny, odbierając panowanie diabłu i śmierci, przypominając, że człowiek należy do Boga. Człowiek nie jest zakładnikiem śmierci, nie jest zakładnikiem diabła, grzechu, słabości, ale jest dzieckiem Bożym i jest wolny. Jezus, który objawia Ojca, Ojca, który jest pomimo grzechu i w świecie pogrążonym w grzechu. Boga, który jest miłością. Taką miłością, która pozwala się ukrzyżować. Jest na to gotowa. Jest na to Bóg gotowy, aby się dać ukrzyżować. Wydaje się w nasze ręce, wydaje się na śmierć, ale dlatego, bo stoi za nim silniejsze prawo. Prawo tej miłości, która jest silniejsza od śmierci, silniejsza od grzechu. I poprzez tę śmierć umiera sama śmierć. Jezus jest śmiercią śmierci. Miłość jest prawem silniejszym niż prawo odpłaty, niż takie prawo sprawiedliwości, które za zdradę karze śmiercią. To wszystko, co mówiliśmy, to nie jest domena jakiejś przeszłości. To nie jest zresztą też domena jakiegoś kiedyś, które do nas przyjdzie. Ale to rzeczywistość teraz, dnia dzisiejszego. Na pierwszym spotkaniu mówiliśmy, że Jezus jest naszym teraźniejszym. Chodzi o to, aby odnaleźć Jezusa jako tego, który jest moim teraźniejszym. Który jest teraz, który jest dzisiaj. I to wszystko, co dalej powiedzieliśmy, to też jest dzisiaj. Bo dzisiaj Boża miłość ofiaruje się nam. Bo dzisiaj ta miłość ogarnia nas jako grzesznych. I daje się przebić za nas. I ta miłość wybacza. I ta miłość decyduje się ponieść największą ofiarę za nas. I to dziś również Jezus zmartwychwstaje. Zmartwychwstaje w każdym z nas. I mam taką nadzieję, że ostatni tydzień dzięki świadectwu tych zmartwychwstań, które przekazał nam ewangelista Jan, mógł stać się takim tygodniem wielkiego dziękowania i wielbienia Boga za te wszystkie zmartwychwstania, które są rzeczywistością naszego życia. Chciałem powiedzieć nasze małe zmartwychwstania, ale to nie są małe zmartwychwstania. Mam nadzieję, że ten tydzień był momentem zobaczenia i uwierzenia, że to, co czasem wydaje się takim małym zmartwychwstaniem, nie jest zmartwychwstaniem na niby. Jest rzeczywiście działaniem Jezusa w moim życiu, Jezusa zmartwychwstającego. Chrystus nie zmartwychwstał, był, ale Chrystus zmartwychwstał jest w moim konkretnie życiu. Dzisiejszy dzień to jeszcze parę słów jest po to, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, co z tego dalej wynika, co z tego dla mnie wynika, jaka ma być moja odpowiedź. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy Piotr zabrał głos w dniu Pięćdziesiątnicy, odezwały się tłumy. Gdy to usłyszały, przejęły się do głębi serca. Cóż mamy czynić, bracia? Zapytali Piotra i pozostałych apostołów. Nawróćcie się, powiedział do nich Piotr. I niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał. Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około 3000 dusz. Co mamy czynić, bracia? Nawróćcie się. Słowo Bożego orędzia do nas. Słowo prawdy o naszym zbawieniu, o odkupieniu. Słowo o wielkiej miłości, ale też niesamowitej nadziei, która jest dla nas przygotowana, nie jest słowem tylko teoretycznym. To jest słowo żywe. I jako takie jest o wiele bogatsze niż zestaw informacji. Bardzo lubię odwoływać się do takiego mało znanego w Polsce filozofa, który bardzo ważną rzecz powiedział, no nie zdawał sobie być może z tego sprawy, ale ma bardzo ważne konsekwencje, jeżeli chodzi o naszą wiarę. Charles Sanders Peirce powiedział o tym, że każde słowo, każde zdanie, każda prawda ma w rzeczywistości trzy wymiary. I te trzy wymiary mają do nas dotrzeć. Wtedy możemy powiedzieć, że żeśmy cokolwiek zrozumieli. Zaczynając od końca, to będzie to, co nam najłatwiej przychodzi na myśl, czyli ten wymiar teoretyczny, czyli ta wiedza, te informacje, które z tego zdania, z tej prawdy, z tego, co nam powiedziane, czerpiemy. I to nam z reguły przychodzi bez problemu. Bardzo łatwo przychodzi do nas taki czysto informacyjny przekaz naszej wiary. Tego można się dosyć ładnie nauczyć. To jest wbrew pozorom dość spójne. Mogą się pojawić jakieś pytania, ale poziom intelektualny to jest coś, co choć może sprawiać jakieś problemy, aż takie cudne dla nas nie jest. Co więcej, spontanicznie tego poziomu się chwytamy i bardzo łatwo na nim pozostajemy. Ale jest jeszcze drugi etap, drugi moment. To jest wartość emocjonalna. To, że każde słowo, każde zdanie, każda prawda ma też jakąś wartość emocjonalną. I tę wartość emocjonalną na nas wywiera, jakąś reakcję emocjonalną w nas powoduje. W tym momencie ta prawda przestaje być prawdą obojętną. To jest prawda, do której ja mam jakiś stosunek, która jest już prawdą moją, albo prawdą nie moją, bo ją odrzucam, bo zachowuję się agresywnie w stosunku do niej, bo ona mnie świerzbi, bo ona jest denerwująca, bo ona stawia zupełnie w poprzek to, co sobie poukładałem, podważa moje fundamenty. Może to też być euforia, to może też być radość, to gdzieś na pograniczu będzie strach, ale też i oczekiwanie, a nieraz o smutek. I ten smutek radości, smutek ulgi, ale też smutek wyrażając to, że być może coś trzeba będzie utracić, coś trzeba będzie zmienić, że być może coś, co już sobie planowałem, nie dojdzie do skutku. I to jest też niesamowicie ważny element w naszej wierze. I te emocje oczywiście każdy z nas inaczej przeżywa, każdy z nas jest inaczej zbudowany. Już pomijam nawet to, że my w bardzo różny sposób emocje ukazujemy. Ale często zupełnie inaczej to w nas w środku gra. I każdy z nas tak naprawdę cieszy się na swój specyficzny sposób. Każdy z nas na swój własny, osobisty sposób się smuci. Natomiast to jest oczywiście niesamowicie ważne, że prawda zbawcza dla nas nie jest obojętna. Co najmniej ją negujemy. Ale lepsza jest negacja, lepsza jest polemika, lepszy jest zawsze bunt niż obojętność, niż taka postawa pseudonaukowego dystansu. W tym dystansie trochę mówiłem w tym, że Jezus musi być moim obecnym, moim tu teraz, moim teraźniejszym. Ja mogę się dystansować, postać historyczna może być mi obojętna. Ktoś, kto się jeszcze nie narodził, kogo być może w życiu nie zobaczę, też może być mi obojętny. Ale ktoś, kto jest tu i teraz i wchodzi ze mną w jakąś interakcję, wchodzi ze mną w jakąś relację, przestaje być mi obojętny. No i trudno, żeby to wszystko, o czym tutaj mówię, było obojętne. To jest ten drugi wymiar. Świadomie nie mówię drugi etap. Drugi wymiar przeżywania prawdy, bo tak naprawdę one mogą być w różnych konfiguracjach. Dobrze, gdyby były wszystkie trzy. Więc jaki jest ten trzeci, który być może przychodzi najtrudniej? To jest wymiar działania. Znaczy, prawda jest praktyczna nie tylko w tym sensie, że ja się do niej jakoś ustosunkowuję, ale że ja w jakiś sposób na nią odpowiadam. I ta odpowiedź jest już jakimś konkretnym działaniem. Jest zajęciem określonej pozycji. No właśnie wyjściem z siebie, opowiedzeniem się, takim opowiedzeniem się, które przekłada się na czyny. I zgodnie z tą teorią, myślę, że całkiem trafno. Czy ja mogę powiedzieć, że ja przyjąłem jakąś prawdę, jeżeli wiem w ogóle to, co ja przyjąłem, przynajmniej minimalnie, jeżeli to nie jest mi obojętne, jeżeli biorę to za moje, ale nie tylko deklaratywnie, jeżeli to pociąga za sobą jakieś konkretne działania. I można by tę sytuację odwrócić i zapytać się, przyjrzyj się swojemu zachowaniu, przyjrzyj się swojemu postępowaniu, przyjrzyj się temu, jakie jest Twoje życie. I spróbuj odpowiedzieć na pytanie, na jakiej prawdzie ono jest zbudowane. Jaka prawda pociąga za sobą takie określone konsekwencje, które tworzą Twoje życie. Balzac miał taki bon mot: pokaż mi swoich przyjaciół, pokaż mi swoje książki, pokaż mi miejsca, gdzie spędzasz czas, i tu pewnie można by dopisywać jeszcze dużo rzeczy, a powiem Ci, kim jesteś. Bracia się śmieją, że zawsze jak kogoś odwiedzam, to tak spontanicznie patrzę na regał z książkami i że już dużo potem wiem o danej osobie, więc inspiruję się Balzaciem oczywiście. Natomiast to jest, myślę, ważne wyzwanie dla nas chrześcijan. Popatrz na swoje życie, bo pozwól komuś spojrzeć na twoje życie. I pytanie, jakiej prawdy wyrazem jest to życie? Z jakiej prawdy wynika to życie? Masz budynek. Od cóż fundamenty? Na jakich fundamentach takie coś, dziwoląg skonstruowano? No i to oczywiście mogą pojawić się wyrzuty sumienia, bo możemy sobie pomyśleć, ta piękna Ewangelia, a takie moje życie. wracamy do słów Piotra. Bo Piotr tutaj bardzo dokładnie im mówi, jaka ma być ta reakcja naprawdę zbawczą. Oni jeszcze nie wiedzieli. Oni jeszcze nie wiedzieli. Przyjęli informację, jaki stosunek do niej wzięli. Chcą wziąć za swoją. A co ma z tego dla nich wyniknąć? A co Piotr mówi? Nawróćcie się. Życie, jakie wynika z Ewangelii, to nie jest życie niepokalanie poczęte. Czas zegara nie cofniemy, nie będziemy niepokalanie poczęci. Żeśmy się poczęli. Ładne naście, dziesiąt i tak dalej lat temu. Z tego nie cofniemy. Ale życie zbudowane na wierze jest to życie nawracania się. I to jest reakcja, to jest odpowiedź na Ewangelię, to jest odpowiedź na dobrą nowinę. Odpowiedzią nie jest przyjęcie postawy takiego zdystansowanego mędrca, który teraz jest w stanie zacytować każdy fragment Ewangelii od początku i od tyłu i wymienić dokładnie wszystkie nazwy miejscowości, w których był Jezus i ile łącznie ludzi uzdrowił, ile przynajmniej jest opisanych fragmentów i po kolei wymienić i od końca, jak się nazywali jego apostołowie, jak ich powoływał. Odpowiedź na Ewangelię też nie ma się ograniczyć do tego, że ja będę tym poruszony, że pojawią się emocje. Super, że się pojawią. Ale ten trzeci element, jeszcze bardzo ważny. Nawrócenie. Odpowiedzią na radosną nowinę jest nawrócenie. Tutaj myślę drugie, bardzo ważne uszczegółowienie, które może dużo pomóc w tym. No bo właśnie, my często myślimy o nawróceniu jako czymś dokonanym. Nawrócenie to jest pewien moment przejściowy. Ja się obracam, ja się nawróciłem i już sobie dalej idę. Potem najwyżej się jakąś ścianę walnę i znowu się obracam. Takie zabawki. Były zdalnie sterowane, to się nakręcały i one jak jeździły jak na krawędzi, tak się obracały i w dalszą stronę. No to nie na tym ma polegać nasze życie. Pan Bóg dla nas przygotował coś więcej. Pan Bóg naprawdę ma nas za coś więcej niż nakręcane zabawki, które się odbijają od band. Nawrócenie jest powołaniem chrześcijanina. Mamy całe życie się nawracać do Boga. Mamy całe życie za tym Bogiem biec, za tym Bogiem iść. Chrześcijanin to człowiek nawracający się. I kolejne niezwykle ważne uszczegółowienie. Tak naprawdę to, co teraz będę mówił, to są tylko przypisy do tego nawracania się. Już nic nowego nie powiem. To są przypisy do tego nawracania się. Bo co nam mówi taka struktura mowy apostołów, mowy świętego Piotra? Jakie jest to miejsce nawrócenia? To nawrócenie nie jest na początku mowy. No nie jest przed tym, co Jezus dokonał. Ono jest na końcu. Jezus mnie zbawił. Ja jestem przez Jezusa zbawiony i nawrócenie moje jest odpowiedzią na to. Ono w życiu nie jest kupowaniem zbawienia. W życiu nie jest zapracowywaniem na zbawienie. W życiu nie jest dążeniem do zbawienia. Zbawienie dostałem od Jezusa. I odpowiedzią na to zbawienie jest nawrócenie. W jaki sposób to za chwilę? Bo najpierw coś więcej trzeba o tym powiedzieć, że już jesteśmy zbawieni. Poza tym, że taka jest logika mowy Piotra. Najpierw mówi o tym, że jesteście zbawieni, a potem wzywa do nawrócenia. Zbawienie dokonało się w każdym z nas w momencie chrztu. Każdy z nas już umarł. I tę najważniejszą śmierć mamy już za sobą. Przed tą drugą drużymy, tej drugiej się boimy, no bo to jest po prostu ludzkie. Zawsze boimy się nieznanego. Ale od strony technicznej to tą najpoważniejszą śmierć mamy już za sobą. Śmierć razem z Jezusem dla grzechu. Śmierć razem z Jezusem po to, żeby razem z Nim zmartwychwstać. Śmierć starego człowieka dla nowego człowieka. my nie zwleczemy kiedyś z siebie starego człowieka. Już Chrystus zwlekł nas. Tego nie widzimy. To jest może nieczytelne, bo większość z nas została ochrzczona jako dzieci. Te gesty, te znaki w przypadku chrztu dzieci też są takie subtelne. Ale to bardzo wyraźnie widać w przypadku chrztu dorosłych. Ten znak, ten symbol nowego człowieka, no to jest ten moment założenia białej szaty. Wy nie staniecie się kiedyś nowym człowiekiem. Wy przez chrzest w Chrystusie już jesteście. Od momentu chrztu, jak mówi święty Paweł, żyje we mnie Chrystus. I nieustannie ten Chrystus we mnie umiera i nieustannie ten Chrystus we mnie zmartwychwstanie. Przez krzyż, przez chrzest, który jest udziałem w śmierci Chrystusa, moje życie zostało nierozerwalnie złączone z Chrystusem. Złączone z Chrystusem, złączone również z Kościołem. Nie ma chrztu poza Kościołem i Chrystus w ten sposób przychodząc, wydając swoje ciało za Kościół, pozwalając, aby Jego ciało stało się Kościołem, powołuje nas do siebie też zawsze w Kościele, zawsze we wspólnocie. Każdy z nas już umarł. I w każdym z nas żyje Chrystus. Ta najważniejsza rzecz, jaka miała się dokonać w życiu każdego z nas, to już się dokonała. No przykro mi, już nic ważniejszego was nie spotka. Wszystko, co dalej będzie z tego wynikało oczywiście. I Pan Bóg zawsze przygotowuje więcej. Ale ten skarb jest już w każdym z nas złożony. Ziarno zostało zasiane. No teraz czekamy, aż ono wyda swój plon. Aż ta roślina zakwitnie, aż wyda owoce. Nawracanie się, no to jest pielęgnowanie tej łaski Bożej, którą Bóg każdego z nas obdarzył. I potrzebujemy tego, że trzeba czasem coś przyciąć, trzeba czasem okopać. Ale to, co najważniejsze, Bóg już w nas uczynił. Możemy odłożyć środki przeciwstresowe. Możemy odłożyć środki na uspokojenie. Tę najważniejszą rzecz już mamy. Jutro upadły wszystkie banki świata, choćby to wszyscy splajtowali. Myśmy pewnie nieźle by nas rozbolała głowa, a najważniejszą rzecz mamy gwarantowaną. I to w takim banku, który w życiu nie splajtuje. Bo to jest taki bank, któremu każdemu wypłaca wszystko. To jest bank Boży. I to jest taki bank, który już w każdym z nas złożył swój depozyt. Jesteśmy wezwani do nawracania. Grecka metanoia, czyli odmienianie się w myśleniu. Czyli odnawianie się w myśleniu. Grzech, mówiłem, że to głupota. Ale grzech to też takie skostnienie, taka starość. Mówiłem o tej roślinie, kiedy roślina staje się taka zdrewniała. Kiedy zaczyna brakować niej życia. Potrzebujemy Ducha Świętego, potrzebujemy Jego łaski, która jest łaską ożywczą. Duch ożywiciel. Bardzo często pojawiają się obrazy Ducha Świętego jako wody. Jako tej wody, która ożywia, która przywraca zieleń, która przywraca życie. Nasze grzechy są takim skostnieniem, są takim zatrzymaniem. Czasem taką skorupą, która nie pozwala dalej rosnąć, dalej się rozwijać. Czasem niestety wręcz tamą, która zamyka nas, zasklepia. Wydaje się, że ta roślinka dalej nie pociągnie. A z pomocą Bożą, z nieskończonym Bożym miłosierdziem może się wiecznie odradzać. Potrzebujemy sakramentów. Sakramentów właśnie dlatego, że Bóg jest niecierpliwy. To, co powiedziałem. Najważniejszą rzecz w naszym życiu Bóg już dokonał. Umarł za nas. I w każdym z nas, jak tu jesteśmy ochrzczeni, złączył się. I oczywiście pełnia tego czeka nas po śmierci, ale Bóg nie może się doczekać. Zostawia nam przedsmak tego. Na przedsmak to są sakramenty. Chociażby Eucharystia. przedsmak raju, namiastka raju. Tak, a no sobie no nie spodziewano, że my w życiu nie przypuszczamy, w życiu nie przeczuwamy, jak wiele w niej otrzymujemy, jak wiele Bóg nam daje w czasie każdej Eucharystii. I to jest niesłychanie mało w porównaniu z tym, co Bóg nam przygotował po śmierci. Najmniej ważnej śmierci, bo najważniejsza już się dokonała. Sakrament spowiedzi, czy sakrament spotkania z nami w tym, czego najbardziej się wstydzimy. Nie tylko po to, żeby nam przywrócić życie łaski, ale też po to, żeby pokazać nam bardzo wyraźnie, że Bóg nas kocha, nas jako grzeszników. I że Bóg nie wstydzi się nas, mimo naszych grzechów. I że Bóg chce działać nawet w naszych grzechach. Bóg nawet z naszych grzechów chce przez swoje miłosierdzie, chce przez odpuszczenie ich coś niesamowitego zbudować. To jest taki niesamowity budowniczy, dla którego nie ma części nie do wykorzystania. Który nawet na naszych słabościach i z naszych słabości potrafi znieść przepiękną budowlę. Nasze życie ma być życiem nawrócenia. I za tydzień będziecie wypowiadać ten akt oddania się Chrystusowi, uznania Go jako Pana i Zbawiciela. Tak naprawdę będzie to odnowienie tego aktu, który każdy z Was, czy osobiście, czy ustami tych, którzy za Was poświadczyli, tych, którzy z miłości również nie mogli się doczekać, aż zaczniecie mówić, a chcieli, żebyście jak najszybciej umarli, żebyście jak najszybciej się odrodzili, wypowiedzieli te słowa za Was, w Waszym imieniu. Słowa wyboru Chrystusa już w Waszym życiu padły. To nie raz, najmniej raz w czasie chrztu, ale też przy każdym wyznaniu wiary i tym uroczystym w czasie Wigilii Paschalnej i tym w czasie każdej uroczystej mszy świętej i te pewnie nieskończenie wiele razy w czasie Waszych modlitw. I potrzebujemy tego odnowienia, bo nawracanie jest odnawianiem się. Nawracanie jest przypominaniem tych wielkich dzieł Bożych, które Bóg zdziałał w moim życiu. Przypominaniem, aby na nowo iść do przodu. Aby zobaczyć, że ta roślinka może jeszcze całkiem dużo wyrosnąć. Że to wcale nie koniec. Że Bóg zawsze przygotował więcej. Na ten tydzień zostawiam Wam finałem krótsze. Nieco teksty z proroków. Przez te 3 tygodnie prowadził nas Nowy Testament, ale głupio byłoby nie zaczerpnąć z tego pięknego skarbca, jaki zostawił nam Stary Testament. To no, teksty proroków o nawróceniu w większości. To będą teksty, jakie Bóg wypowiada, w których to Bóg sam zachęca do nawrócenia. Nie zawsze tym pierwszym, który wybiega na nasze spotkanie. Są takie teksty, które mogą dać się modlitwą, które może nie do końca są do tego, żeby je analizować, żeby podchodzić właśnie w sposób taki no, informacyjny, żeby się dowiedzieć, potem coś w tych tekstach znaleźć. Takie trochę może bardziej były te poprzednie teksty, one opowiadały jakąś historię. Ja dopiero zapoznawszy się z tą historią, szukałem czegoś w moim życiu. Te teksty, no właściwie od początku można je wypowiadać jako modlitwę. Właśnie przypominanie Bogu tych słów, które wypowiedział do nas. Powoływanie się na te słowa, aby uczył nas nawracania się, aby dodawał nam sił do nawracania się, aby pokazywał nam te miejsca w naszym życiu, które potrzebują jeszcze nawrócenia. Będzie 6 tekstów proroków Starego Testamentu i jeden tekst prorok Starego Przymierza, ale zapisany już w Nowym Testamencie. Jan Chrzciciel. No trudno w Adwencie Jana Chrzciciela nie przywołać. Chciałbym Wam w sposób szczególny zwrócić uwagę na takie jedno zdanie, które wypowiada Chrzciciel. I to zdanie będzie się wiązało z zadaniem, z pytaniem, które na ten tydzień przygotowania do odnowienia, a które oddania się Chrystusowi chciałbym Wam polecić. To jest wezwanie Jana Chrzciciela: wydajcie owoc Waszego nawrócenia. Wydajcie owoc Waszego nawrócenia. No i moje pytanie jest: jaki? Jaki owoc nawrócenia chcę, mogę, mam możliwość teraz, dzisiaj konkretnie wydać? Ja się nawracam. To jest moja decyzja bycia chrześcijaninem. Może muszę sobie o tym przypomnieć. Może ten akt będzie takim momentem też przypomnienia sobie o tym. Ale jak powiedziałem na początku, to nawrócenie, ono objawia się w działaniu. Ma jakieś konkretne owoce. I to jest niesamowicie ważny element oczywiście sakramentu pokuty i pojednania. Wydanie owocu. Sakrament, w którym otrzymujemy niezwykłą łaskę. Łaskę nie tylko odpuszczenia grzechów, ale łaskę też do wytrwania w dobru. Łaskę do pomnażania dobra w moim życiu. To nie jest tylko bilet do Komunii Świętej, ale to jest niesamowita łaska do tego, żeby więcej było dobra w moim życiu. Takim szczególnym kierunkiem, na jaki ten sakrament wskazuje, jest to, żeby było więcej miłosierdzia. Miłosierdzia doświadczyłeś, miłosierdziem hojnie się dziel. Oczywiście nie jedyna propozycja. Tak jak każdy sakrament pokuty powinien zaowocować jakimś dobrym. Jakimś dobrym rozpoznanym. Często to nie jest dobro duże, często to jest dobro małe. Dobro, które wydaje się banalne, a może właśnie wymaga trochę pokoju, zajęcie się nim. Chciałbym Wam na tym ostatnim tydzień zostawić to pytanie o owoce mojego nawrócenia. O to, jakie owoce wydaje każdego dnia, jakie owoce w sposób szczególny wydaje po tym, jak czerpię łaskę sakramentu pokuty i pojednania. Oczywiście nie tylko z tego sakramentu. Przystępuję do Komunii Świętej. I ta Komunia Święta zobowiązuje. Zobowiązuje do dbania o wzrost mojej wiary i do czynów miłości, do pełnienia dobra. Komunię otrzymuję Najświętszy Sakrament, ale mam wydać owoc. Bóg nie daje nam nigdy daru, żebym go zatrzymał dla siebie, żebym go gdzieś zakopał, ale daje po to, żebym go rozmnożył, żebym dał z niego coś więcej, a zatem abym rozwinął moją wiarę, zatroszczył się o to i zatroszczył się też o moją miłość, żebym wydał owoce mojej miłości. Nawracajcie się i wydajcie owoc Waszego nawrócenia. Niech to nawrócenie będzie Waszym podpisem pod tekstem kerygmatu, pod tym najprostszym, najwcześniejszym kredo, pod tą najkrótszą Ewangelią. Niech to Wasze nawrócenie, niech czyny, owoce Waszego nawrócenia